Jeżeli chcielibyśmy zrozumieć, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju, to musielibyśmy cofnąć się w jakiś czas w przeszłość i przypatrzeć się różnym wydarzeniom, które miały miejsce. Dlaczego są takie podziały na dzień dzisiejszy? Ponieważ w przeszłości coś się wydarzyło, ponieważ w przeszłości coś miało miejsce, jakieś fakty, które spowodowały, że Polacy są dzisiaj skłóceni. Jest to pewna zasada, która mówi, że jeżeli chcemy zrozumieć to, co jest dzisiaj, to, co nazywa się dzisiaj, to musimy wrócić w przeszłość. To musimy cofnąć się w czasie. To samo dotyczy objawienia Boga. Dlaczego osoba Jezusa Chrystusa jest tak ważna w tym objawieniu? Dlaczego Bóg tak dużo mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? Są to tylko przykłady pytań, których jest dużo więcej, a które wymagają naszej uwagi. Nie możemy ograniczyć Bożego objawienia tylko i wyłącznie do osoby Jezusa Chrystusa, czy tylko i wyłącznie do Nowego Testamentu. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista, ponieważ Jezus tego nie robił. Logika Jezusa była następująca, że On widział swoje przyjście, swoją służbę jako wypełnienie czegoś, co miało miejsce w przeszłości, jako wypełnienie obietnic danych w Starym Testamencie, jako wypełnienie proroctw wypowiedzianych w Starym Testamencie. Więc nie można zrozumieć właściwie Chrystusa i Jego dzieła, odkupieńczego dzieła, bez zapoznania się właśnie z tymi faktami, które miały miejsce w przeszłości, które są tłem dla Jego przyjścia. Jeżeli przyjrzymy się początkom Ewangelii Mateusza, Łukasza, które mówią o narodzeniu Jezusa Chrystusa, to zobaczymy tam pewne detale, które już wskazują nam kierunek naszego myślenia, gdzie my powinniśmy iść. Mateusz, zanim zacznie swoją Ewangelię, daje rodowód Jezusa i pierwszy werset mówi: Jezus Chrystus, syn Dawidowy, syn Abrahamowy. I później zaczyna rodowód Jezusa właśnie od Abrahama. A wiemy, że Abraham nie był pierwszy. Łukasz czyni podobnie, daje rodowód Jezusa. I też pokazuje Jezusa jako syna Abrahamowego, jako syna Abrahama. Czyli ewangeliści, autorzy Ewangelii pokazują nam, że Jezus jest jakoś powiązany z Abrahamem. Jest jakiś związek pomiędzy Abrahamem a Jezusem. Pytanie jest, do jakiego wydarzenia związanego z Abrahamem odwołują się autorzy Ewangelii. Osobę Abrahama spotykamy, czy czytamy o niej, czy pojawia się w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Jego imię jest wymienione w 11 rozdziale, 26 wierszu, ale pojawia się ono w kontekście potomków Teracha. Natomiast dopiero od 12 rozdziału Mojżesz, czyli autor Pięcioksiągu, skupia się na Abrahamie. Jeżeli popatrzymy na księgę Genezis, z lotu ptaka, to zobaczymy pewną istotną rzecz. Ale zanim spojrzymy na księgę Mojżeszową z góry, to chciałbym przeczytać fragmenty na dzisiejsze kazanie. Fragmenty te są w 12 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Wersety od 1 do 3. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Jeżeli popatrzymy na księgę Genezis, pierwszą księgę Biblii, to zobaczymy, że jest tam dosyć wyraźna linia podziału. Właśnie te fragmenty, te wersety, które przeczytaliśmy, dają nam tą linię podziału. Nie tylko księgi, ale można powiedzieć, że całego Pisma Świętego. Znamy podział Stary i Nowy Testament, ale 12 rozdział daje nam inny podział. Rozdziały od 1 do 11. I można powiedzieć, jest to pierwsza część Pisma Świętego. Rozdziały 12, 50 i reszta Biblii jest wypełnieniem tego, co jest zapisane w tych wersetach. Więc to przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, czy z Abramem, opisane w tych wersetach, jest tym wydarzeniem kluczowym. do którego odwołują się autorzy Ewangelii, do którego odwołuje się Paweł w swoich listach. Nie pojawia się w tych wersetach słowo przymierze, ale jeżeli spojrzymy na to, czym jest przymierze, jakie zawiera elementy, to w tych wersetach znajdujemy te elementy. Nakaz i błogosławieństwo, obietnicy, jakie towarzyszą temu nakazowi. Bóg nakazuje Abramowi, żeby wyruszył i daje mu konkretne obietnice. Jeżeli porównamy te obietnice z obietnicami, które są zapisane w 15 i 17 rozdziale tej samej księgi, to zobaczymy, że obietnice w tamtych wersetach są potwierdzone, czy te obietnice z 12 rozdziału są tam potwierdzone. Więc powstaje pytanie, dlaczego to przymierze jest tak istotne z perspektywy historii zbawienia? Musimy się przyjrzeć dwóm rzeczom. Po pierwsze, okolicznościom, w jakich doszło do zawarcia tego przymierza. Co było tłem, jaki był kontekst. A po drugie, musimy się przyjrzeć tym obietnicom, temu przymierzu. Pierwszych 11 rozdziałów to jest tło dla tego wszystkiego, co dzieje się później. Rozdziały 1-2 mówią nam o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka. Rozdział 3 mówi nam o upadku człowieka w grzech. Adam i Ewa są nieposłuszni i grzeszą, są wyrzuceni z Edenu. Rozdział 4 i 6 pokazują nam, jak grzech lawinowo rozprzestrzenia się, jak pochłania człowieka. Bóg mówi, wielka jest złość człowieka i wszelkie jego myśli oraz dążenia serca są ustawicznie złe. Rozdział 7 i 8 to Boży sąd w formie potopu. Rozdział 9 to nowa ziemia i nowy początek w Noe, który ma taki sam koniec jak w historii, przy historii Adama. Noe upija się, a Cham, jego syn, dopuszcza się rzeczy karygodnej. Rozdział 11 to wieża Babel, która symbolizuje bunt przeciwko Bogu, który kończy się pomieszaniem języków i rozproszeniem ludzi po całym świecie. Widzimy, że grzech usilił człowieka i człowiek nie może się z niego wyrwać. Grzech panuje nad człowiekiem, jego serce jest złe i z powodu tego grzechu człowiek jest pod przekleństwem. Czym jest przekleństwo? Można najprościej powiedzieć, że przekleństwo to przeciwieństwo błogosławieństwa. Prawda? Czyli to nic nie wnosi do naszego rozumienia. Błogosławieństwo znaczy, że Bóg jest z tobą i pomaga ci, jest po twojej stronie. Przekleństwo znaczy zatem, że Bóg nie jest z tobą, Bóg nie jest po twojej stronie, jest konflikt pomiędzy tobą i Bogiem, jest wrogość. Bóg nie pomaga, ale sądzi i karze. Jeżeli spojrzymy na konsekwencje grzechu Adama, to zobaczymy, że po upadku przekleństwem dla człowieka było to, że ma żyć, ma ciężko pracować, że ostateczną karą za grzech będzie śmierć. To jest przekleństwo. Kiedy mamy podgórkę, kiedy mamy kładzione kłody pod nasze nogi, kiedy życie jest ciężkie. Grzech coraz bardziej pogrąża człowieka. Z powodu grzechu człowiek jest pod przekleństwem. I widzimy, jak Bóg karze ludzi. Najpierw wygania ich z ogrodu Eden. Później zsyła potop, by wytracić ludzkość. W końcu miesza ich języki i rozprasza ich po całej ziemi. I wszystko to jest kara za bunt przeciwko Bogu. Czyli wydźwięk całej tej części księgi jest bardzo pesymistyczny. Po dobrym początku, jakim było stworzenie, gdzie Bóg powiedział, że wszystko to było bardzo dobre, nagle mamy ciemny okres historii ludzkości. Nie ma nadziei na poprawę sytuacji, ponieważ człowiek nie jest w stanie panować nad grzechem. Był nowy początek dany z Noem, ale to wszystko zostało zaprzepaszczone przez grzech. Więc rysuje się zła przyszłość dla człowieka, ponieważ przekleństwo nie pociąga za sobą nic dobrego. Ponieważ człowiek nie może się wyzwolić z grzechu, to skazany jest na życie pod przekleństwem. I w takich okolicznościach Bóg zawiera przymierze z Abramem, wybiera go i daje mu nakaz wyruszenia w drogę. Bóg daje mu obietnice, konkretnie 6 obietnic, z których to on sam podejmuje się uczynić Abrahamowi rzeczy, które wypowiedział, które obiecał. Bóg bierze na siebie ciężar wypełnienia tych obietnic. Jakie to są obietnice? Uczynię z ciebie naród wielki. To znaczy, że naród, który będzie pochodził od Abrahama, będzie taki sam jak inne narody. To znaczy, że jest mowa w tle w kontekście o ziemi, która będzie dana. Jest obietnica posiadania ziemi. Dalej mówi Bóg, będę ci błogosławił. Abimelech zobaczył, że Pan błogosławi Abrama i powiedział: Bóg jest z tobą we wszystkim, co robisz. Czyli Bóg jest blisko Abrahama, pomaga mu. Dalej trzecia obietnica: uczynię sławnym imię twoje. Abraham będzie sławny, jego imię będzie rozpoznawalne. Jego imię nie będzie sławne z powodu jego starań, ale to Bóg sprawi, że stanie się ono sławne. Ci, którzy budowali wieżę Babel, chcieli mieć imię, ale bez Boga, poprzez własne starania. Więc jest to kontrast dla tego, co się działo właśnie podczas budowania wieży Babel. Czwarte, staniesz się błogosławieństwem. Inaczej to można powiedzieć, że będzie można mówić: niech Bóg uczyni cię jak Abraham. Bo cóż może być większego, wspanialszego, lepszego? Niech Bóg uczyni cię jak Abraham. Piąte, będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. Przyjaciel Abrahama jest przyjacielem Boga, a wróg Abrahama jest wrogiem Boga. Bóg identyfikuje się z Abrahamem i mówi, że jest po stronie Abrahama. I w końcu szóste. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Błogosławieństwo jest przeciwieństwem przekleństwa. W Adamie każdy człowiek jest pod przekleństwem z powodu nieposłuszeństwa, ale w Abrahamie każde plemię lub naród będzie błogosławione. Jak wielki musi być Bóg, żeby obiecać coś, co ogarnia całą ziemię. Widzimy, że Bóg ma plan dla Abrama i że ten plan będzie miał globalny skutek. W Abrahamie wszystkie narody znajdą błogosławieństwo. To, co zaczyna się od jednego człowieka, staje się udziałem wszystkich ludzi. Później w 22 rozdziale tej księgi obietnica ta jest doprecyzowana. Nie stanie się to za życia Abrahama, ale będzie ona wypełniona w potomku, jaki Abraham będzie miał. Czyli przymierze Boga z Abrahamem jest tym światełkiem w ciemności. Jest tą realną nadzieją na dobrą przyszłość w Bożym błogosławieństwie. Bóg interweniuje. Bóg zaczyna działać na rzecz człowieka. Bierze na siebie ciężar wypełnienia obietnic danych Abrahamowi. Gdyby nie to przymierze, to nie byłoby dla nas żadnej nadziei. I wszyscy byśmy skończyli pod Bożym przekleństwem. Bóg zaczyna działać, aby tak nie było, abyśmy mogli skończyć właśnie pod Jego błogosławieństwem. Jak w Adamie Bóg jest wrogiem człowieka z powodu grzechu, tak w Abrahamie Bóg jest przyjacielem, sprzymierzeńcem człowieka, ponieważ sam Bóg zajmie się rozwiązaniem problemu grzechu. To jest nowy początek, który daje realną nadzieję na nową i dobrą przyszłość. Dlatego to miejsce jest miejscem podziału. Na co chcą wskazać autorzy pism Nowego Testamentu? Jaki jest związek pomiędzy Abrahamem i Jezusem? I tutaj musimy wrócić właśnie do naszego bohatera, do naszego Zbawiciela, naszego Pana, do Jezusa Chrystusa. Autorzy pism Nowego Testamentu dają nam jasno do zrozumienia, że Jezus jest tym potomkiem Abrahama. Że w Jezusie jest wypełnienie tej obietnicy danej Abrahamowi, że w Nim będą błogosławione wszystkie narody. Ta jedyna obietnica nie była wypełniona wcześniej. Dopiero w Jezusie Chrystusie ona znajduje wypełnienie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że obietnice były dane Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Dalej apostoł Paweł pokazuje nam, że w Jezusie człowiek otrzymuje błogosławieństwo i to błogosławieństwo przechodzi na pogan. Czyli że zaczyna dotykać nie tylko dotyczyć samego Izraela, ale zaczyna dotyczyć wszystkich ludzi. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Jezus wnosi pojednanie człowieka z Bogiem. Grzech już więcej nie jest przeszkodą, nie powoduje wrogości, ponieważ Jezus usuwa grzech. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zjastował pokój wam, którzy się daleko, i pokój tym, którzy są blisko. W Jezusie Bóg staje po stronie człowieka, jest jego obrońcą. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie miał darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Z tych fragmentów widzimy, że Jezus jest wypełnieniem obietnic danych Abrahamowi. Dlatego jest nazwany synem Abrahama. Dlatego autorzy Nowego Testamentu chcą, abyśmy widzieli związek pomiędzy Abrahamem i Jezusem. Abyśmy widzieli kontynuację Bożego dzieła odkupienia. Abyśmy widzieli realizację obietnicy danej Abrahamowi jako odpowiedź na grzech człowieka. W Jezusie Chrystusie wszystkie narody znajdą błogosławieństwo, czy też będą błogosławione. Narzędziem do tego jest dobra nowina, jest Ewangelia. A manifestacją tej obietnicy, urzeczywistnieniem, czy takim nabraniem ciała jest to, że ta Ewangelia ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu, ma być głoszona wszystkim narodom. Bóg realizuje swój plan zbawienia i wypełnia to, co obiecał. Bóg jest wierny. Dał obietnice i ich dotrzymał. Potwierdzeniem tego jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Dlatego możemy mieć pewność, że obietnice, jakie Bóg złożył przez usta Jezusa Chrystusa, też są pewne. Ten, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne i nie będzie sądzony. Ten, kto wierzy w Jezusa, przeszedł ze śmierci do żywota i nie stanie na sądzie. Kto wierzy w Jezusa, nigdy nie zginie. W Jezusie to błogosławieństwo przyjmuje formę zbawienia grzesznika z jego grzechów. Przyjmuje formę uratowania grzesznika od konsekwencji, jakie pociąga za sobą grzech. Chrystus ratuje od przekleństwa. Bóg jest wierny. Jeśli coś obiecuje, jeśli wykonanie czegoś bierze na siebie, to jest to bardziej niż pewne. To nie jest to lotek, w którym rządzi przypadek, ponieważ Bóg jest wierny. I każdy człowiek, który przychodzi na świat, pochodzi od Adama. Można powiedzieć, że jest w Adamie i dziedziczy przekleństwo, jakie niesie za sobą nieposłuszeństwo Bogu. Myśli i dążenia serca są ustawicznie złe. Każdy człowiek jest z natury grzesznikiem, a przez to jest pod przekleństwem. Ale w Chrystusie i tylko w Chrystusie może otrzymać błogosławieństwo, ponieważ Chrystus usuwa grzech, a w związku z tym usuwa przekleństwo. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, kto całkowicie pokłada nadzieję w Jego doskonałej ofierze za grzech, kto jest Mu posłuszny jako swojemu Panu, doświadcza tego błogosławieństwa. Czy jesteś w Chrystusie? Czy jesteś w Chrystusie? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to miej pewność, że obietnica żywota wiecznego jest pewna. Nie musisz się bać, ponieważ Bóg wziął na siebie wykonanie tej obietnicy w twoim życiu. On doprowadzi ją do końca. On cię wybrał, On cię powołał, On cię usprawiedliwił i On cię uwielbił. I to jest tylko Bóg, 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 Bóg. Nie dość tego, dał zadatek ducha do twojego serca, a zadatek mówi, że w określonym czasie będzie wypłacona czy zapłacona reszta, która pozostała do zapłacenia. Bóg dał zadatek ducha, abyś wiedział, że obdarzył cię dziedzictwem w niebie i że to dziedzictwo jest pewne. Dlatego tym bardziej złóż swoją nadzieję w łasce, która jest ci dana w Jezusie Chrystusie. Im bardziej wiesz, że Jezus czy obietnice dane w Jezusie są pewne, tym mocniej trzyma się Jezusa Chrystusa. Tym bardziej lgnij do Niego. Tym bardziej polegaj na Nim. Ponieważ On jest pewną obietnicą daną od Boga. Obietnicą, która będzie miała wypełnienie, realizację. Ale jeżeli nie jesteś w Chrystusie, nie wierzysz w Niego, nie naśladujesz Go i nie postępujesz wedle Jego nauczania, a raczej wierzysz w siebie i sam dla siebie jesteś autorytetem, to wiedz, że jesteś w Adamie i że jesteś pod Bożym przekleństwem. Ratuj się, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Ukryj się w cieniu krzyża Zbawiciela. Przyjdź do Jezusa, wyrzeknij się swojego dotychczasowego życia w grzechu i uwierz w Niego. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. Niech Boża wierność będzie dla ciebie zachętą, by uwierzyć Jezusowi, że to, co Jezus mówi, jest pewne. Amen.